Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj.
Pierwszy wrzesień to jest szczególny dzień i na początek to chciałbym wszystkich zachęcić do tego, żeby pochylić głowę nad tymi, którzy faktycznie 1 września i w trakcie całej kampanii wrześniowej oddali życie za sprawę, czyli za Polskę. Generał broni rezerwy dr Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych, prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, doradca Polska 2050. Ja bym chciał przywołać jednego z wielkich Polaków, Jana Nowaka Jeziorańskiego, który powiedział, że analiza tej błyskawicznej klęski wrześniowej powinna być punktem wyjścia do mówienia o bezpieczeństwie Polski w XXI wieku. Jeżeli się analizuje to, co było w przeszłości i się z tego wyciąga wnioski, to jest szansa, że błędy, które były naszym udziałem, a wtedy 1 września było błędów bardzo dużo, nie zostaną powtórzone. Moja kontestacja w tym zakresie jest niestety ale smutna albo negatywna, bo ja odnoszę wrażenie, że tego testamentu, tego przesłania Nowaka Jeziorańskiego albo nie chcemy, albo nie chcą zrozumieć i realizować nasi politycy, albo może w ogóle nie wiedzą, że ktoś taki był i chciał nam taką lekcję przekazać.
To w związku z tym posiadamy możliwości, rozeznanie, wiedzę pozwalającą jeszcze nawet nie tyle odeprzeć, co w ogóle zorientować się, że jesteśmy celem ataku?
Obawiam się, że nie, bo my dzisiaj czym się szczycimy? Mówię w tej chwili o politykach, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Niespełna 5 lat temu minister obrony narodowej, który rozpoczął swoją misję, pan Antoni Macierewicz, po kilku miesiącach szczycił się tym, że zwolnił ponad 80-90% kadry kluczowej z najważniejszych organów dowodzenia Wojska Polskiego, w tym ze Sztabu Generalnego, gdzie tam jest ten główny ośrodek analityczny w zakresie zagrożeń dla Polski. Dzisiaj mógłbym przywołać kilka nazwisk ludzi, którzy zajmowali się sprawami wywiadu czy analiz wywiadowczych, których dzisiaj nie ma u nas w szyku, mówiąc językiem wojskowym. A to są ludzie, którzy zdobywali wykształcenie i doświadczenie nie tylko w Polsce. To są absolwenci uczelni amerykańskich, brytyjskich, francuskich, niemieckich. Więc tutaj uważam, że jest nisza ta intelektualna, która niestety nie gwarantuje tego, że ktoś w sposób racjonalny myśli o zagrożeniach. Kolejna kwestia, która jest chyba bardzo istotna, to dzisiejsza klasa polityczna, która, proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę bardzo jednokierunkowo spogląda na to, co się dzieje. Na podstawie czego to mówię? Niedawno podpisana przez prezydenta Strategia Bezpieczeństwa Narodowego i ocena tego zagrożenia. Tam przez prawie każdą formułę, każdy wers przywołuje się tylko i wyłącznie Federację Rosyjską, która faktycznie w tej części świata i w naszym regionie jest tym, co można nazwać takim hotspotem, który generuje nieprzewidywalność i zagrożenia. Ale czy zagrożeniem jest tylko Rosja? Gdybyśmy wspomnieli na przykład lekturę Samuela Huntingtona, który mówi o odejściu od takiego dualnego podziału świata, tylko mówi o rzeczy zupełnie nowej, której chyba doświadczamy, czyli o zderzeniu cywilizacji. Kultura wschodu, zachodu czy innych części świata dzisiaj nie przebiega według linii administracyjnych czy podziałów wynikających z granic państwowych. Te zagrożenia są absolutnie dzisiaj wielopłaszczyznowe. Natomiast w narracji, którą słyszę u polityków, od prezydenta Rzeczypospolitej, zwierzchnika sił zbrojnych zaczynając, poprzez premiera czy ministrów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, czyli obrony narodowej, czy spraw wewnętrznych, jeżeli już słyszymy, to tylko słyszymy o Rosji. Ale czy tylko Rosja jest zagrożeniem? Osobiście uważam, że nie. Więc to chyba jest jednak nie do końca pełny obraz tej rzeczywistości, którą nam kreują politycy.
Jaki w takim razie powinien być kierunek modernizacji, zmian, rozwoju polskiej armii?
Ja przedstawiam taką tezę, która wskazuje, że siły zbrojne, polskie siły zbrojne przyszłości powinny mieć zdolności do identyfikowania i zwalczania zagrożeń jeszcze poza granicami naszego kraju. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj bardzo się kładzie nacisk na to, żeby budować zdolności obronne. W tej przywołanej przeze mnie strategii bezpieczeństwa narodowej mówi się o powszechnej, totalnej obronie. Czyli jak dla mnie to jest taki powrót do tego 1939 roku. My chcemy w dalszym ciągu bronić każdego sioła, każdej miejscowości. My chcemy mieć ludzi, którzy będą prowadzili działania antydywersyjne. Czy w rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, mówię o wymiarze teraz geopolitycznym, o bezpieczeństwie globalnym, gdzie mówi się o broni hipersonicznej, gdzie kwestia cyberprzestrzeni stała się kluczowa, gdzie przestrzeń kosmiczna stała się polem czy teatrem już działań. Wszystkie przepływy informacji via nasze telefony, komputery i tak dalej odbywają się właśnie poprzez tą przestrzeń kosmiczną. Tak? Teraz jak to osiągnąć? Ktoś może powiedzieć, że to jest takie swego rodzaju military fantasy. No nie. Od dłuższego czasu wojskowi, których w większości teraz już nie ma niestety w armii, postulowali o to, żebyśmy posiadali własne i autonomiczne zdolności w zakresie rozpoznania satelitarnego. Bo cóż nam będzie po F-35, czy nawet po dwóch eskadrach, jeżeli, mówiąc kolokwialnie, temu samolotowi nie będziemy mogli wydać żadnego polecenia, ani nie przysłać informacji o zagrożeniu, które może nam gdzieś być dedykowane. Czy będziemy musieli się za każdym razem pytać? Chyba tak. W tym przypadku naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych, jakie w stosunku do nas może być zagrożenie. Od dłuższego czasu również postulujemy to, aby zaczęły systemy bezzałogowe być kluczowymi, jeżeli chodzi o wyposażenie naszej armii. Dzisiaj czas dać sobie sprawę z tego, że istnieją już rozwiązania, które pozwalają wysłać obiekt w przestrzeń, w której będzie funkcjonował przez kilkadziesiąt nawet godzin, będzie mógł zbierać informacje, a jeżeli będzie taka potrzeba, to będzie mógł wykonać uderzenie. Natomiast zniszczenie takiego systemu nie niesie za sobą skutków tych najbardziej tragicznych, czyli utraty żołnierza. Systemy rakietowe są tymi, które mogą odpowiadać właśnie na taką potrzebę oddziaływania na tych długich dystansach. I takie kroki już zostały zrobione i trzeba to zauważyć, że jeszcze w 2015 roku była już podpisana umowa i nasze F-16 będą wyposażone w rakiety JUMPS, które będą mogły oddziaływać na ponad 500 kilometrów, a kolejna generacja tych rakiet to jest ponad 1000 kilometrów. Co to oznacza? Że samolot, znajdując się w przestrzeni powietrznej, na przykład nad Wielkopolską, będzie mógł oddziaływać na Kaliningrad. To jest głos przyszłości, o który powinniśmy się upominać. Natomiast czy lekką piechotą zatrzymamy te współczesne środki walki, o których mówiłem, tak jak właśnie systemy rakietowe, broni hipersonicznej, czy oddziaływania w cyberprzestrzeni? Chyba nie, więc to nie jest ten kierunek.
A na ile Pana zdaniem możemy polegać na sojusznikach? 1939 rok był dla nas tragiczną nauczką. Teraz jesteśmy częścią najpotężniejszego sojuszu na świecie, NATO. Czy w przypadku zagrożeń jesteśmy w stanie polegać na informacji, na wsparciu sojuszników?
Kiedy Polska aplikowała, później stała się członkiem NATO, to w przestrzeni publicznej wielokrotnie był przywoływany artykuł 5 o tej właśnie kolektywnej obronie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I myślę, że to jest taki główny kanon postrzegania NATO, że to jest ta kolektywna obrona. Ale chciałbym przypomnieć, że sygnatariusze Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjęli traktat waszyngtoński, który ma artykuł 3. Ten artykuł 3 mówi o tym, że każdy z członków sojuszu jest zobowiązany do utrzymywania i rozwijania własnych autonomicznych zdolności obronnych. Myślę, że z kolei to takie mocno chyba wszystkim znane przysłowie, że jak chcesz liczyć, to licz na siebie, powinno być czymś, co nie znika z horyzontu widzenia polityków czy strategów. Ja myślę, że to, co dzisiaj obserwujemy, tą euforię, jaką prezentują politycy z tego, że będzie kolejny 1000 żołnierzy amerykańskich, gdzie nawet minister Błaszczak porównał to do przełomu, jakim było wstąpienie do NATO, to chcę przypomnieć panu ministrowi i nie tylko, że był już taki czas, że w Polsce stacjonowało blisko 14 tysięcy żołnierzy amerykańskich, a nie 4,5 jak teraz. I wówczas wcale nie wskazywałem, że te 14 tysięcy żołnierzy amerykańskich jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, bo to wszystko zależy od tego, jakim my będziemy partnerem. My nie musimy mieć takiego potencjału, co Stany Zjednoczone, ale my powinniśmy posiadać zdolności, które z jednej strony zapewnią nam to, że wzmocnienie, które będzie nam dedykowane, będziemy w stanie przyjąć. A dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli na infrastrukturę portów lotniczych, portów na naszym wybrzeżu morskim, dróg, węzłów kolejowych, to mam obawy, czy bylibyśmy w stanie przyjąć te 4x30 z ostatniego szczytu, które zostało podjęte. Przypomnę, 30 batalionów, 30 eskad, 30 okrętów wojennych w ciągu 30 dni. Tu jest chyba niestety pewna pułapka, która została zastawiona na nasze społeczeństwo w wykonaniu polityków, którzy ogłaszają, że ten kolejny 1000 Amerykanów to będzie tym gwarantem naszego bezpieczeństwa, zapominając o tym, że marynarka wojenna praktycznie przestała istnieć, że z 5 eskadr lotnictwa taktycznego w 2015 roku zostały nam tylko 2 takie eskadry do użycia. Podobnie jest ze śmigłowcami bojowymi i wielozadaniowymi. Każdy sojusz jest konsekwencją relacji bilateralnych i tych kolektywnych. Ale co chcę mocno powiedzieć, że sojuszy i tych relacji partnerskich się nie kupuje i się wypracowuje. A dzisiaj odnoszę wrażenie, że politycy chcą kupić ten sojusz. Tak? My deklarujemy naszym partnerom ze Stanów Zjednoczonych praktycznie wszystko, co najlepsze. Najlepsze polskie bazy, w które zainwestowaliśmy ogromne pieniądze. Zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy ich tutaj utrzymywać. My ich będziemy, mówiąc kolokwialnie, karmić, zaopatrywać i spełniać wszystkie ich oczekiwania w zakresie zabezpieczenia socjalnego. Mówi się o tym, że rocznie to będzie około 500 milionów złotych. Myślę, że to jest niedoszacowane, ale gdybyśmy nawet przyjąć tą formułę, to gdybyśmy spojrzeli, co można za te pieniądze dedykować polskiej armii, to naprawdę w zakresie modernizacji technicznej moglibyśmy robić duże kroki. Czy to jeżeli chodzi o systemy rakietowe, czy to systemy bezzałogowe, czy systemy rozpoznania. I jeżeli nie odwrócimy tego trendu, jeżeli nie będzie tak, że pierwszoplanowym dla polityków jest budowanie zdolności własnej armii, to byłbym ostrożny w takich deklaracjach, że właśnie tych kolejnych 1000 żołnierzy amerykańskich zapewni nam bezpieczeństwo. Oczywiście ja tutaj jestem daleki od stwierdzenia, że gdyby przyszło co do czego, to Amerykanie nie będą umierali za Warszawę, Suwałki czy Przemyśl, bo to nie wolno w tych kategoriach myśleć. Natomiast gdybyśmy spojrzeli już na sam sojusz północnoatlantycki, to czy komuś to się podoba, czy nie, ale jednak bym polecił lekturę wspomnień premiera Tuska z okresu, kiedy był w Brukseli, gdzie czytając te jego wspomnienia można zauważyć, że Unia Europejska, a tym samym NATO, nie jest tak zgodne w zakresie postrzegania rzeczywistości. Ja dostrzegam taki podział północ-południe w NATO. Interesy Hiszpanów, Włochów czy Greków naprawdę nie są takie same jak nasze czy Niemców. Więc bądźmy mocnym i takim twardym graczem w NATO. Inicjujmy nawet pewne procesy, które mogłyby, uważam, doskonalić ten system, ale nie zapominajmy o potrzebie budowania własnych zdolności.
Rewolucję przechodzi teraz znowu izraelska armia. Realizują program Momentum. Nie chodzi o to, żeby porównywać. Warunki są inne, armie są inne. Natomiast tam realizowana jest koncepcja sił łączących wiele rodzajów sił zbrojnych. To są jednostki, które łączą ze sobą pododdziały piechoty, naszpikowane elektroniką, naszpikowane dronami rozmaitego rodzaju, jednostki ciężkie, lotnictwo, wywiad, broń rakietową, To wszystko po to, by uzyskać taki bardzo elastyczny pakiet reagujący na bardzo rozmaite zagrożenia. Takiego podejścia na przykład F-35 wymagają. W związku z tym może paradoksalnie ten krytykowany projekt F-35 może ten projekt wymusi modernizację właśnie w tym kierunku.
Paradoks sytuacji polega na tym, że w 2014 roku został wprowadzony system dowodzenia, który się opiera na działaniach połączonych. Dowództwo generalne, którego byłem architektem, integrowało 4 dotychczasowe rodzaje sił zbrojnych. Działania o charakterze połączonym nasi żołnierze tak naprawdę prowadzą już od blisko jednej dekady, bo dowódca plutonu pełniący służbę czy to w Iraku, a szczególnie w Afganistanie, był nie tylko, mówiąc kolokwialnie, piechocińcem, ale musiał posiadać zdolności do tego, żeby wezwać wsparcie lotnicze, żeby wywołać ogień artylerii. To jest tak w pigułce taki ten element połączoności. I kiedy uruchomiony został ten program związany z nowym systemem dowodzenia, to widziałem taką potrzebę, żeby integrować poszczególne jednostki różnych rodzajów sił zbrojnych w takie moduły. Moduły szkoleniowe, gdzie docelowo miały one wykonywać wspólne zadania o charakterze operacyjnym i taktycznym. Mógłbym to skomentować takim stwierdzeniem, a nie mówiłem, bo wielokrotnie ten mój projekt spotykał się z krytyką i wojskowych, ale to było tylko i wyłącznie, że tak powiem, taka ambicjonalna chęć albo trochę smutek po utracie wpływów, bo przedtem dowódcy rodzajów sił zbrojnych byli swego rodzaju takimi książętami, którzy mieli swoje własne budżety, mieli swoje własne obszary i tak naprawdę nigdy lotnictwo nie było koherentne z marynarką wojenną. Marynarka wojenna nie rozumiała wojsk lądowych, a wojska lądowe uważały, że są najważniejsze, nie potrafiły zarządzać poszczególnymi tymi segmentami, które byłyby dedykowane na wsparcie. Taka jest prawda. Brutalna, ale taka jest prawda. Czy nie mogliśmy być pionierami w tym zakresie? My taki proces żeśmy rozpoczęli. On został zatrzymany, ale kuriozum polega na tym, że wszyscy ci, którzy krytykowali ten system dowodzenia, tak naprawdę przez te 5 lat go nie zmienili. Struktura, rozmieszczenie wojsk nie są konsekwencją obietnic wyborczych, tylko potrzebą, krótko mówiąc, współczesnego pola walki i zagrożeń, które będą występowały. A tak będzie, że na najniższym szczeblu, nawet właśnie na szczeblu kompanii czy batalionu, taki dowódca będzie musiał się zmierzyć z zagrożeniami, czy to cyberprzestrzeni, czy właśnie takimi, które będą z innych rodzajów sił zbrojnych. Także ja myślę, że jak byśmy się trochę zreflektowali, a mamy nie najgorsze relacje z kolegami z Izraela, to można byłoby zrobić jakieś wspólne seminarium i się przekonać, czy nie warto jednak rozwijać tej drogi dalej.
Mówimy o rzeczach wielkich, mówimy o strategiach, ale wojsko, armia to przecież ludzie. To są żołnierze. Ci służący teraz, ale też weterani. Czy stosunek do nich się zmienia?
Kiedy zaczynaliśmy tę misję o takim charakterze bojowym, chociaż trzeba wspomnieć, że od 1953 roku żołnierze pełniący służbę poza granicami kraju, nawet pod błękitnym sztandarem, też używali broni, co dzisiaj po czasie się opinia publiczna może o tym dowiedzieć, ale od tego 2003 roku, czyli od naszego zaangażowania w Iraku, sytuacja widzenia, postrzegania żołnierzy, którzy wracają z misji, faktycznie się zmienia. I gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, że jest tylko i wyłącznie źle, to byśmy troszeczkę skłamali, bo wówczas tak naprawdę temat poszkodowanego weterana czy człowieka, który wrócił z misji i ma problemy ze zdrowiem psychicznym, były tematami wstydliwymi. Dzisiaj już się nie wstydzimy o tym mówić, dostrzegamy powyższe, ale też trzeba bardzo mocno powiedzieć, że to jest tak naprawdę początek drogi. Jeżeli dzisiaj jest sytuacja taka, w której poszkodowany weteran musi występować na drogę sądową, żeby dochodzić swoich praw od państwa, od armii, od Ministerstwa Obrony Narodowej i wyrokiem sądu jest oddalana jego prośba czy jego roszczenie, bo jako argument często się używa, te kwestie się przeterminowały. Proszę mi wierzyć, że wielu tych ludzi wtedy, kiedy walczyło o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, nie myślało o odszkodowaniach, nie myślało o tym, że trzeba złożyć jakieś stosowne dokumenty. Więc to jest taki ten wstyd, o którym musimy mówić i musimy pamiętać, że on jeszcze niestety istnieje. Tak jak powiedziałem, jest to początek drogi, bo żołnierz, który jest wysłany przez państwo na misję, wraca i musi udowodnić, że jest weteranem. Ba, musi pozyskać informacje, mówiąc kolokwialnie, dokumenty w instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej. I później te same dokumenty składa w Ministerstwie Obrony Narodowej i uznaje się go jako weterana albo weterana poszkodowanego. Przecież to jest irracjonalne. Nasze propozycje są może daleko idące, ale one nie są wcale roszczeniowe. My chcemy uporządkować ten stan rzeczy, bo jeżeli na przykład prezydent wydaje postanowienie o skierowaniu żołnierzy na misję poza granicami kraju, to wystarczyłoby jedno zdanie wpisać, że po powrocie z tej misji ten żołnierz staje się weteranem. To nic nie kosztuje. Polecam wszystkim lekturę takiej analizy, jaki jest dzisiaj stan prawny, jeżeli chodzi o weteranów. To na stronie Fundacji StratPoints można ten artykuł znaleźć, gdzie wskazujemy, jak wiele jest sprzeczności w dokumentach, które zostały dotychczas opublikowane. Jestem przekonany, że środowisko weteranów nie jest grupą sensu stricto tylko roszczeniową. To są ludzie dumni, to są ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości i oni chcieliby być poważnie traktowani. I myślę, że jeżeli w tym zakresie, szczególnie w tej dobie kryzysu, jaki mamy, jak jeszcze nas czeka w kraju, nikt z nas nie będzie mówił o tym, że my chcemy jakieś specjalne renty, że my chcemy jakieś świadczenia dodatkowe, tylko niech te kwestie legislacyjne będą uproszczone, niech ci ludzie będą traktowani z szacunkiem. Bo nie można o weteranach myśleć i pamiętać tylko 29 maja. O weteranach trzeba pamiętać 365 dni w roku i każdy, kto zostaje zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, ministrem obrony narodowej, powinien taką pamięć posiadać.
Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.